Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będą 4 książki i 2 tematy.
Cześć, serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku. Cieszymy się, że jesteście z nami. Na sam początek chciałyśmy przypomnieć, że partnerem odcinka podcastu jest Audioteka, dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. No i dzisiaj nadszedł czas na kolejny kącik z Audioteką. Opowiemy Wam o książkach, których przesłuchałyśmy w tym serwisie, ale nie tylko. Tak jak już możecie się domyślać po tej zajawce, którą Paja przed chwilą zrobiła, będą dzisiaj aż 4 książki.
Ale tylko dwa tematy.
Więc ten dzisiejszy kącik z Audioteką będzie troszeczkę inaczej wyglądał niż w naszych poprzednich odcinkach, bo myślę, że rozrośnie się tak naprawdę duży kąt, który obejmie cały nasz dzisiejszy odcinek, bo każda z nas wysłuchała jednej książki, a do tego dobrała drugą przeczytaną, która w jakiś sposób się z nią wiąże, która w jakiś sposób uzupełnia tę perspektywę.
Uzupełnia, to jest bardzo dobre słowo, tak.
Więc może na początku już zapowiemy, co to będą za 4 książki. Ja Wam opowiem o Głosach kobiet Miriam Taves w przekładzie Kai Gucio i czytają w Audiotece Aleksandra Popławska, a następnie uzupełnię to książką Szulema Dina Kto odejdzie, już nie wróci w tłumaczeniu Barbary Godomskiej.
Ja natomiast w Audiotece przesłuchałam rewelacyjny reportaż. Ja ostatnio używam bardzo często słów rewelacyjny, świetny. Ten początek roku mam naprawdę dobry, same dobre książki. A więc rewelacyjny reportaż Tomasza Forro w tłumaczeniu Andrzeja Godzińskiego, świetnie przeczytany przez Bartosza Głogowskiego, Apartament w hotelu Wojna. A uzupełnię to opowieścią, która u wielu, wielu osób, które obserwujemy w książkowym świecie, była w zeszłym roku w topkach, więc chciałam sobie bardzo nadrobić ten tytuł i to jest Tamara Duda i jej córeczka w tłumaczeniu świetnego Marcina Gaczkowskiego, wydawnictwo KEF. No, więc to są te 4 książki i może już się możecie domyślić, jakie 2 tematy nam się tutaj w tym odcinku pojawią, ale zaczniesz ty, Ela, prawda?
Od swojego tematu. Tak, bo ty już się zaczęłaś rozgadywać. Tak? Ja myślałam, że tylko czytamy tytuły.
No przepraszam, ale chciałam zarysować kontekst.
Powstrzymałam się przed różnymi przymiotnikami, a ty już tutaj rewelacyjna, wspaniała, świetna. Teraz ja muszę to jakoś nadrobić.
No to teraz ty, proszę, rzucaj nam przymiotnikami.
Dobra, no to zaczniemy, tak jak już powiedziałam, od Miriam Taves i jej Głosów kobiet. No i mam tyle do powiedzenia o tej książce, że zastanawiam się naprawdę od czego zacząć. Przede wszystkim przymiotnik nietuzinkowa. Taki mi przychodzi do głowy, kiedy o niej myślę, bo bardzo trudno mi tę książkę porównać z czymkolwiek, co czytałam i porównać właśnie, czy zaszufladkować do jakiegoś gatunku. To jest bardzo taka wyjątkowa i tak nietypowo napisana książka. Dobra, no to zacznę może od początku, czyli od inspiracji, którą Miriam Taves zaczerpnęła z prawdziwych wydarzeń. Ona wychowywała się w kolonii Menonitów, czyli w takiej konserwatywnej, bardzo tradycyjnej wspólnocie religijnej i stąd też ma dosyć duży kontakt z osobami należącymi do tych różnych wspólnot, więc dość wcześnie dowiedziała się o tragicznych wydarzeniach w osadzie Menonitów w Boliwii, gdzie przez kilka lat dochodziło do gwałtów na kobietach i dziewczynkach. Odbywało się to w taki sposób, że te kobiety były nocą usypiane za pomocą środka dla zwierząt i mężczyźni z tej osady, a więc często ich mężowie, bracia, ojcowie, sąsiedzi, więc bardzo takie bliskie pod względem po prostu przebywania w tym samym miejscu i bycia w tej samej wspólnocie osoby dopuszczały się tych czynów. I te wydarzenia właśnie zainspirowały Miriam Taves do napisania powieści Głosy kobiet. Tyle tylko, że ona pisze we wstępie właśnie o tych wydarzeniach. Ja też je tutaj przytaczam, żeby zarysować kontekst. Natomiast sama akcja tej powieści dotyczy już momentu po tym, kiedy cała sprawa wyszła na jaw, kiedy część sprawców została odtransportowana do więzienia, ale druga część mężczyzn z osady postanowiła wpłacić za nich kaucję, sprowadzić ich z powrotem. I teraz właśnie są w drodze do miasta, próbują te wszystkie sprawy załatwić. Kobiety zostały same i muszą postanowić, co robić dalej.
Mogą porozmawiać.
Tak, mogą spokojnie porozmawiać, chowają się na stryszku i tam prowadzą naradę. Mają trzy opcje, co zrobić, czyli mogą albo nie robić nic, albo zostać i walczyć, albo odejść. I cała książka jest właściwie sprawozdaniem z tego spotkania.
To jest ciekawe, to słowo sprawozdanie.
To jest dosłownie sprawozdanie, ponieważ kobiety
tak,
są...
Tak, właśnie chciałam, tak. żebyś to... Wiedziałam, że i tak do tego przejdziesz, ale to sprawozdanie. Podkreślamy tą ideę sprawozdania, prawda? Ten taki filtr trochę.
Tak. No, ponieważ te kobiety nie odbierają edukacji w tej akurat osadzie i są niepiśmienne, a chcą mieć właśnie dokument, który zdawałby relację z tego, co zostało powiedziane, to jedna z nich prosi Augusta, który wrócił jakiś czas temu do osady, żeby spisywał te ich rozmowy i właśnie zdawał sprawę z tego, co się dzieje. Więc tutaj jest pierwsza, jak widziałam, znowu przeczytałam sobie sporo recenzji, więc pierwsza taka kontrowersja, którą niektórzy podnoszą, to że właśnie te głosy kobiet tytułowe są przefiltrowane przez głos Augusta, który całą tę sprawę zapisuje.
I relacjonuje.
Tutaj bardzo się cieszę, że słuchałam audiobooka, bo znowu tutaj jest bardzo ciekawy zabieg. Przemawia do nas August ze stron książki, który relacjonuje właśnie to, co mówią kobiety, ale narratorką tutaj tej powieści jest kobieta, więc mamy kolejną warstwę dołożoną. Uważam, że świetna decyzja.
Tak, naprawdę.
Fantastyczna, prawda? Żeby znowu wrócić
do tej idei głosu
kobiet. Tak. Ale już abstrahując od tego, to myślę, że to w ogóle jest bardzo znaczące i bardzo, bardzo ciekawe, że to August jest tą osobą, która nam to opowiada. Można by tutaj dużo o jego postaci powiedzieć, ale może skupimy się na tym, że on jest przez mężczyzn pogardzany, jest uważany za półmężczyznę, tak się go nazywa czasami w kolonii, ze względu na wiele różnych rzeczy, ale między innymi na to, że nie wykonuje męskich prac, jest nauczycielem, więc zajmuje się czymś takim niezwiązanym z tradycyjną męską pracą fizyczną w tej społeczności. I cechuje go też coś, co jest nazywane nerwicą, czy neurozą, więc myślę, że tak naprawdę należałoby powiedzieć jakaś ogromna wrażliwość i empatia, więc to jest bardzo...
Znowu filtrujemy ten język,
dokładnie, więc to jest jeden z tych elementów, które są bardzo ciekawe, ale myślę też sobie, właśnie przed chwilą zobaczyłam recenzję, to chyba był The Wall Street Journal, o ile się nie mylę, która mnie naprowadziła też na ciekawy trop, bo tam było napisane, że jedność miejsca i akcji dodaje efektu dramatyzmu. I rzeczywiście bardzo mi się to wtedy skojarzyło z takim antycznym dramatem, gdzie mamy tą zasadę trzech jedności, prawda? Więc rzeczywiście tu jest i jedność miejsca, czasu i akcji, więc wszystko się zgadza. Mamy ten, no to oczywiście nie jest forma dramatyczna, bo to jest powieść, ale rzeczywiście to sprawozdanie trochę tak może się kojarzyć z dramatycznym zapisem, że
jakaś deklamacja.
Deklamacja, te właśnie przemówienia, pokazywanie swoich racji.
Głos chóru z Ofu?
Właśnie, myślałam, że August jest chórem.
Właśnie teraz po prostu, jak już tak myślimy o tym, że jesteśmy w tych głosach.
Więc jak w swojej interpretacji pomyślałam, że te kobiety są postaciami dramatu, a August jest chórem, który nie bierze tak naprawdę udziału w całej akcji, on tylko dostarcza nam dodatkowych informacji, bo on czasami nie może się powstrzymać, żeby czegoś nie dopisać od siebie, żeby zarysować kontekst, albo żeby wyjaśnić nam zwyczaje panujące w społeczności, albo żeby zwrócić uwagę na tłumaczenie. O, to jest kolejny bardzo ciekawy aspekt, bo kobiety rozmawiają nie w języku angielskim, w którym on spisuje to sprawozdanie, ten raport, ale w języku, w którym na co dzień się porozumiewają.
To jest niesamowite. Znów kolejny filtr, prawda? Językowy. Tak. Mamy tutaj tą postać Augusta, ten jedno takie sito. Mamy tę barierę językową i to, co może w niej ucieka, a może nie. Znowu kolejne sito, prawda? Niesamowite.
Tak. I on czasami właśnie zwraca nam uwagę na to, że nie wiem, jak to przetłumaczyć, albo nie da się tego dokładnie oddać po angielsku, albo powiedziała dokładnie to i to, co w naszej społeczności, w naszym języku oznacza osobę taką i taką na przykład, więc on jest takim kolejnym filtrem, tak jak mówisz, ale też tym chórem, który nam zarysowuje dodatkowe informacje.
Bardzo podoba mi się ta idea tego filtra albo sita, nie wiem jak sobie to nazwiemy. Chciałabym do tego wrócić, kiedy ja będę opowiadać o moim reportażu, bo tutaj też mnogość historii i perspektyw również odgrywa bardzo ważne znaczenie i autor z kolei jest tym, który próbuje to jakoś zebrać w jedną całość, więc myślę, że sobie wrócę do tego pomysłu, który nam tutaj wyszedł, do tej koncepcji tego filtra czy sita i spróbuję też to zastosować, kiedy ja będę wam przedstawiać książkę. No i co dalej u ciebie?
Tak. Ja cię w końcu dopuszczę do głosu, nie martw się.
Nie, to ja się bardzo cieszę. Naprawdę brzmi to fascynująco. Wydaje mi się, że tutaj nie tyle chodzi o to, co one ostatecznie postanowią, tylko bardziej o to właśnie, o tą całą konstrukcję, prawda? Co byś powiedziała, że jest tutaj najważniejsze? Czy właśnie ostatecznie jednak ich decyzja?
No ja bardzo czekałam na tę decyzję, jaka ona będzie, ale właśnie chciałam przejść do tego, co tutaj na tych spotkaniach, na tym stryszku się dzieje i to chyba było dla mnie najbardziej uderzające, czyli tematyka tak naprawdę tych rozmów, to co jest dla tych kobiet najważniejsze. One bardzo stosunkowo niewiele miejsca poświęcają kwestiom praktycznym. Oczywiście zastanawiają się, jak sobie poradzą bez mapy, jak sobie poradzą w świecie, przez który nigdy nie próbowały w ogóle się przedostać, czy w którym nie próbowały się odnaleźć, bo w ich osadzie panują warunki porównywalne z XIX-wiecznymi, więc to gdzieś tam pojawia się na marginesie ich rozważań, ale kwestią najważniejszą są sprawy wiary, religii, moralności. Na przykład to, że w etyce menonitów pacyfizm odgrywa ogromną rolę, przebaczenie odgrywa ogromną rolę i one próbują sobie jakoś poradzić z takimi dwiema ogromnymi siłami w ich życiu, czyli tą religią, tym, na czym budowały całe swoje życie.
Tym kodeksem moralności etycznym.
A z tym, co im zrobiono i w związku z tym, jak one się z tym czują, czyli z tym ogromnym poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości.
Z tym naruszeniem zasad, którymi one
chcą się kierować. Tak, więc próbują jakoś pogodzić to, co czują i co wiedzą, że jest nie w porządku, z tym, czego ich zawsze uczono i w co ciągle wierzą. Więc te rozmowy często schodzą właśnie na jakieś takie duchowo-religijno-etyczne tematy, więc to jest jedna bardzo uderzająca rzecz. A druga uderzająca rzecz to, że ta książka czasami naprawdę wygląda jak sprawozdanie z jakiegoś spotkania. Na pewno każdy z nas w takim spotkaniu uczestniczył i co chcę przez to powiedzieć? Że czasami ma się ochotę powiedzieć, dobra, koniec, do rzeczy. Na pewno byliście na takim i byłyście
ja
na takim spotkaniu.
Ja sobie przypominam wszystkie swoje spotkania, na które, no, proszę, czy już możemy po prostu.
Więc to jest naprawdę świetnie zrobione, że tam dzieje się wszystko. Są jakieś niesnaski, jakieś docinanie sobie nawzajem. Nastoletnie dziewczyny właściwie szybko zaczynają się nudzić albo są zbyt ruchliwe, żeby usiedzieć na miejscu, chichoczą, mają jakieś nowe pomysły już niezrozumiałe dla starszego pokolenia. Jest dużo anegdot, jest dużo upominania się nawzajem. O tym mówiłyśmy już, nie wracajmy do tego. Dlaczego ty masz mi mówić, o czym ja będę mówiła, do czego nie mam prawa wracać? Czy ważne są anegdoty, które opowiadamy, przypowieści moralne? Może skupmy się na kwestiach praktycznych? I tak w kółko i w kółko, więc momentalnie i naprawdę frustrujące jest słuchanie tego, bo wiemy, do czego to zmierza, że czas ucieka, że trzeba podjąć jakąś decyzję.
Jaka jest ta sytuacja?
Tak, ale myślę, że jest to bardzo życiowe i czyni to tę książkę naprawdę prawdopodobną i mimo tego, że właśnie pojawia się ta frustracja czy w pewnym momencie znużenie, bo ile można, to właśnie to bardzo podbija ten efekt dramatyzmu i tego, tej życiowości ogromnej tej książki. No i jeszcze to, że właśnie mamy to takie zwykłe życie, czyli to docinanie sobie, jakieś takie błahe spory, i tą taką codzienność, która nam się wydaje znajoma, czyli że nie możemy dojść do żadnego wniosku i ludzie gadają za dużo zamiast przejść do sedna, nagle w to wbijają się jakieś przypomnienia o tym, skąd naprawdę cała ta sprawa się wzięła, skąd ta cała sytuacja, i to nas za każdym razem uderza jak obuchem, czyli mamy te kobiety, które się spierają o jakąś błahą sprawę, czy rozmawiać o swoich snach, czy nie rozmawiać o swoich snach, a nagle okazuje się, że trzeba zrobić krótką przerwę, żeby podać antybiotyki trzylatce, która została zgwałcona i zarażona chorobą weneryczną. I to za każdym razem, kiedy ta przyczyna, ta okropna trauma, która się wydarzyła, wchodzi właśnie w tą taką zwyczajną rzeczywistość, to jest coś naprawdę przejmującego.
To na pewno bardzo mocny i emocjonujący tekst. Cieszę się, że poruszyłaś zarówno formę, w jakiej to jest napisane. Wydaje mi się, że to ma duże znaczenie też właśnie dla jakiegoś takiego podejścia interpretacyjnego. No ale ciekawi mnie, jak połączyłaś to z drugą książką, którą na dzisiaj wybrałaś. Jaki klucz, albo jakie skojarzenia, albo w ogóle po prostu opowiedz nam o tej książce, bo wiem, że też bardzo ci się podoba.
To prawda, bardzo mi się podobała. Przypomnę, ta druga książka to Kto odejdzie, już nie wróci, Shulema Dina. I tu jeszcze mamy wiele mówiący podtytuł Jak opuściłem świat hasydów. Więc z kolei książka Shulema Dina to jest książka wspomnieniowa, więc to są jego własne przeżycia, o których nam opowiada. No, tutaj tym elementem wspólnym jest właśnie
ta zamknięta wspólnota.
Oczywiście to są bardzo różne wspólnoty, bardzo różne religie, bardzo różne zwyczaje, więc tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby je ze sobą jakoś zjednywać czy porównywać. Chodzi natomiast o to doświadczenie właśnie dorastania w takiej wspólnocie zamkniętej trochę bardzo zamkniętej właściwie przed światem zewnętrznym i też o ten element wyjścia. Tutaj nawiązuję do biografii Miriam Taves, która ma właściwie podobne doświadczenia co Shulem Dean, jeśli chodzi właśnie o to wyjście z tego zamkniętego kręgu i potem odnajdywanie się w świecie. No więc mamy tu właśnie książkę, która od czasów dzieciństwa Shulema prowadzi nas przez to, jak rozwijała się jego świadomość, taka świadomość siebie, świadomość swoich potrzeb, świadomość tego, co go ogranicza, ale też tego, co w tej wspólnocie mu odpowiada, co mu pasuje, bo mamy tutaj bardzo wiele takich fragmentów, w których on docenia to, co dobrego go spotkało wśród hasydów. Myślę, że to jest, można powiedzieć, bardzo taka zrównoważona opowieść o ograniczeniach, o różnych problemach, których doświadczał w życiu, ale też o tym, co dawało mu jakiegoś rodzaju poczucie spełnienia, poczucie euforii. I to jest taki bardzo przejmujący moment,
myślami do Lei Yupi, o której mówiłyśmy w zeszłym tygodniu, prawda?
Tak, też sobie tak pomyślałam, że to jest właśnie ta wolność. Ty wspominałaś, że ona znajduje wspólny język z osobami, które wychowywały się we wspólnotach religijnych, więc myślę, że to jest właśnie to, właśnie ten element tutaj tej jakiejś takiej poczucia wspólnoty, poczucia solidarności, które jednak jest człowiekowi bardzo w życiu potrzebne, i to potem uwolnienie się z tego niesie też ze sobą pewne straty i pewne koszty, z którymi trzeba się zmierzyć.
Z którymi on się tutaj rozlicza, tak?
Tak, więc mamy z jednej strony trochę dużo o życiu w społeczności hasydów, dużo o takim dosyć gorzkim uświadomieniu sobie, że już tam nie pasuje, że stracił wiarę, że musi udawać przed innymi i że źle się czuje z tym udawaniem, więc to nie jest tak, że on z jakąś taką euforią wyrywa się na świat zewnętrzny, tylko...
Z jakimś takim buntem przynoszącym satysfakcję,
dokładnie,
tak?
To jest po pierwsze długi proces, a po drugie to jest dla niego też proces, który jest bardzo smutny. I myślę, że to jest duża zaleta tej książki, że tutaj mamy sporo też takich przemyśleń, znowu takich duchowych, wewnętrznych, o tym, jak ważna była wiara, co ona dla niego znaczyła, jak trudno jest tkwić we wspólnocie, gdzie większość osób ciągle tę wiarę ma, a ty już nie. Więc to też jest taki ważny element. No ale bardzo ciekawe oczywiście są też te fragmenty dotyczące samego świata hasydów, przede wszystkim bardzo interesujące i wstrząsające były dla mnie momenty, w których pisał o swoich relacjach z żoną, której praktycznie nie znał przed ślubem. Oboje mieli bardzo mało informacji, jak wygląda życie małżeńskie, czy to intymne, seksualne, czy na przykład pod względem planowania rodziny, planowania wydatków, skąd brać pieniądze na powiększającą się stale rodzinę, kiedy on nie ma wykształcenia, ona raczej nie będzie pracować, bo zajmuje się dziećmi, więc takie też bardzo praktyczne kwestie, jak bardzo one są zaniedbywane, kiedy większość energii jest poświęcana na naukę religijną, na studiowanie Talmudu i tak dalej, a potem trzeba się zmierzyć w dorosłym życiu, które przychodzi bardzo wcześnie, z taką codziennością właśnie, skąd wziąć pieniądze na pampersy i chleb.
Zwłaszcza, że pewnie wygląda to tak, że wszyscy sobie jakoś radzą i nie masz za bardzo skąd wziąć informacji, jak sobie poradzić, tylko oczekuje się od ciebie, że po prostu wskoczysz w ten tryb, mm-hmm. tak? Że to po prostu teraz już jesteś dorosły, teraz jesteście rodziną i teraz idzie to dalej,
teraz
prawda?
Jesteś ojcem, który tak. ma zapewnić byt
tak,
tej
tak. Po
tej
prostu
rodzinie,
masz to zrobić,
ale
a
nie wie jak.
Dokładnie, dokładnie. Więc to takie wskakiwanie w te hierarchie poszczególnych wydarzeń, które po prostu mają mieć miejsce i nie, nikt ci nie do końca powie,
W jaki sposób to osiągnąć.
Tak.
No więc podsumowując, to są takie, powiedziałabym, trzy części większe i wszystkie mają naprawdę ciekawy przebieg, więc mamy pierwszą o tym życiu we wspólnocie hasyckiej. Mamy ten drugi fragment dosyć obszerny o tym właśnie, jak następowały te zmiany wewnętrzne w nim i jak to się przekładało na to, że on coraz bardziej oddalał się od tych zasad skwerczyków, do których należy w praktyce. No i ten trzeci fragment, ta trzecia część już po wyjściu ze wspólnoty i jaki to miało wpływ na jego życie, na jego relacje z rodziną, z dziećmi. Więc ogólnie bardzo, bardzo ciekawa, złożona i tak jak mówiłam, taka zrównoważona historia pod względem tych bardzo sprzecznych emocji, które z tym wszystkim się wiążą. Więc bardzo Wam polecam obie te książki. Ja się dzisiaj jakoś wyjątkowo rozgadałam,
tak,
prawda?
Bardzo się cieszę, że taki ciekawy temat się znalazł i że mogłaś się z nami podzielić swoimi książkami.
No to teraz oddaję Ci, tak jak obiecałam,
głos. Dziękuję. No ja myślę, że też zacznę od książki, którą przesłuchałam w audiotece. To było takie dobre. To był tak dobry audiobook. No tutaj ogromna zasługa lektora Bartosza Głogowskiego, który ma bardzo wiele tytułów dostępnych w audiotece, więc jeśli bym miała wybierać coś po lektorze, to myślę, że mogłabym coś znaleźć jego autorstwa, jego interpretacji. Przypomnę, to jest książka wydana w wydawnictwie czarnym Tomasza Forro, Apartament w hotelu Wojna w tłumaczeniu Andrzeja Jagodzińskiego. I to jest książka słowackiego reportera, który udaje się do Donbasu, żeby zinterpretować, zrelacjonować i zrozumieć konflikt i wojnę, która wybuchła tam w 2014 roku. Ale to jest no po prostu świetna praca reporterska, która zaczyna się właśnie nie w 2014 roku i nie w Donbasie, który jest głównym przedmiotem książki i głównym przedmiotem zainteresowań i analizy Tomasza Forro, a w Gruzji podczas wojny gruzińsko-abchaskiej w 1992 i 1993. I to jest taki punkt wyjścia, który służy Tomaszowi Forro, żeby zaprezentować czytelnikowi i czytelniczce, osoby słuchającej, jak w ogóle wyglądają wojny i konflikty w krajach byłego Związku Radzieckiego i jak wygląda wojna hybrydowa, która ma miejsce na tych terenach i jak można zaobserwować pewne powtarzające się schematy, podejścia, zagrywki i elementy we wszystkich tych konfliktach i wojnach, które miały miejsce właśnie od czasu rozpadu ZSRR, więc przede wszystkim to jest książka, która świetnie analizuje sytuację geopolityczną, zjawiska dotyczące konfliktów. Bardzo dużo w tej książce jest na temat propagandy i tego, jak umiejętnie fakty i propaganda zostają wymieszane na tych terenach, co bardzo utrudnia zrozumienie tego, co właściwie się dzieje. I tutaj wrócę sobie do tego obrazu, do tej idei sita i filtra, którą miałyśmy przy okazji twojej książki, bo Tomasz Forro spotyka się z tyloma osobami, z iloma może się spotkać, z tyloma stronami konfliktu, ile ich jest, i słyszy bardzo wiele różnych sprzecznych historii, sprzecznych wersji, które sprzeczne są tylko na pierwszy rzut oka, bo on bardzo umiejętnie jakby nakłada je na siebie, żeby wyłonił się z tego jakiś jeden obraz, albo przynajmniej kilka punktów wspólnych, na których można by się oprzeć. Więc przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, mamy tą bardzo dobrą analizę historyczno-geopolityczną. Ale mamy też osobiste historie, bo tak jak mówię, Tomasz Forro, on nie jest reporterem, który siedzi gdzieś na miejscu i bada sobie to i analizuje z bezpiecznej odległości, tylko on udaje się w teren, jedzie do Doniecka kilkukrotnie, żeby obserwować to, co się tam dzieje, słuchać, rozmawiać, podchodzić, pytać, poznawać, więc osoby, z którymi on rozmawia, to jest naprawdę cały przekrój idei, które te osoby reprezentują, podejść, które się zmieniają, co także jest bardzo ciekawe, bo ten reportaż powstawał przez lata. Tutaj mamy tą rozległość tych 3 lat, podczas których on udaje się do tego Doniecka, do całego obszaru Donbasu, żeby analizować to, o czym chce napisać, więc obserwuję również zmiany, które tam zachodzą i to, jak ta propaganda się zmienia, jak zmienia się to, co jest głoszone, jak zmienia się podejście wielu stron w tej wojnie. I no po prostu jest to naprawdę bardzo dobra i bardzo kompleksowa rzecz. Tym bardziej właśnie doceniam to, jak Bartosz Głogowski przeczytał tę książkę, bo to jest naprawdę gęsty tekst i bardzo dużo informacji jest tutaj podane, ale naprawdę w taki bardzo trafiający, dzięki głosowi Bartosza Głogowskiego, sposób. Naprawdę byłam w stanie nadążać za, tak,
właśnie
dokładnie.
Za tą ilością faktów, prawda, które wyobrażam sobie tam zawiera się w tej książce.
Tak, dokładnie. Nadążenie to jest właśnie dobre słowo, więc to bardzo mi się podobało. Ale później pod koniec tej książki jest kilka takich rozdziałów, które mają konkretny temat i one bardzo mi się podobały, takie uzupełniające cały ten polityczno-wojenny obraz, a mianowicie to, jak żyje się cywilom w obszarach objętych wojną i tym konfliktem. Mamy na przykład rozdział poświęcony przemytnikom, kontrabandzie i w ogóle tym, skąd na obszarach objętych działaniami wojennymi biorą się jakiekolwiek zapasy, jaki w tym udział mają organizacje pozarządowe. To było bardzo ciekawe i bardzo ciekawy, ale bardzo krótki rozdział na temat kobiet na wojnie i w ogóle kobiet w Ukrainie, jak w ogóle te role płciowe i jak role mężczyzny i kobiety wyglądają w Ukrainie i jak kobiety funkcjonują w tej sytuacji konfliktu, wojny, ataku zbrojnego i ciągłego braku. To było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo krótkie, ale ten temat świetnie uzupełniła książka, którą również przeczytałam, czyli książka Tamary Dudy, córeczka. Myślę, że tutaj sobie tak zgrabnie przejdę do tej książki, chyba że masz jakieś pytania.
Nie, już odpowiedziałaś na moje
pytanie. A naprawdę, a co to było za pytanie?
Z jakimi osobami spotyka się ten reporter? Z kim on rozmawia, żeby zrozumieć? Bo powiedziałaś na początku, że on próbuje pojechać i zrozumieć, chyba że chcesz coś dopowiedzieć w tym
Nie,
momencie.
No właśnie ma, spotyka zarówno separatystów, spotyka się z ukraińskimi wojskowymi. Bardzo ciekawe są w ogóle też te osoby, które mu towarzyszą, jego tłumaczki. To też jest, to też są bardzo ciekawe osoby, które są z nim i które z jednej strony są tam właśnie po to, żeby pomóc mu zrozumieć, co się dzieje, a z drugiej strony są same bohaterkami całej sytuacji, którą on opisuje, więc to też było bardzo ciekawe. No ale spotyka się też z osobami, które uciekły z Doniecka, które próbują jakoś ułożyć sobie życie na nowo i to też bardzo ciekawy, bardzo ciekawa warstwa tego reportażu, to jak wygląda sytuacja uchodźców wewnętrznych w Ukrainie. To też było bardzo przejmujące i bardzo ciekawe. Z takimi osobami Tomasz Forro również rozmawia, więc naprawdę wydaje mi się, że sięgnął do tylu źródeł, do ilu mógł dotrzeć i stworzył bardzo kompleksowy i ciekawy obraz sytuacji tych 3 lat, na których głównie się skupia.
No to jednak coś mi powiedziałaś więcej. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
To teraz już możesz przejść do córeczki.
Przechodzę do córeczki, bo tak jak wam powiedziałam, ten bardzo ciekawy rozdział w apartamencie w hotelu Wojna właśnie o kobietach w Ukrainie i o roli kobiet i mężczyzn wydał mi się bardzo ciekawy i dobrze łączący się właśnie z córeczką w tłumaczeniu Marcina Gaczkowskiego. To jest powieść, która również dzieje się w Doniecku w 2014 roku, czyli z początkiem wojny w Donbasie. I główna bohaterka jest właśnie niepozorną, drobną, małą kobietą, która znajduje się nagle w samym sercu konfliktu, w samym sercu przemocy i która postanawia działać, i która postanawia coś z tym zrobić, i która postanawia nieść pomoc, i która postanawia zaangażować się w działania na rzecz tych, którzy tej pomocy potrzebują. Więc tutaj z kolei mamy fabularyzowaną wersję wydarzeń właśnie z 2014 roku. I to w ogóle jest niesamowite, bo tutaj jest posłowie tłumacza Marcina Gaczkowskiego, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, jak zwykle z posłowia, prawda?
Tak.
Ale przede wszystkim możemy się dowiedzieć tego, że Tamara Duda w czasie wybuchu wszystkich tych wydarzeń w 2014 roku nigdy tam nie była. Ale to, jak o tym pisze, jest niesamowicie przekonywające, jest bardzo dynamiczne, to jest bardzo szybka książka. Tutaj dzieje się bardzo dużo, bardzo intensywnie i to jest taka książka, która w moim odczuciu zrobiła coś bardzo, autorka robi coś bardzo trudnego, bo tutaj jest dużo śmiechu, czasem takiego bardzo szczerego, niekoniecznie czarnego humoru i to połączenie właśnie jakiejś śmieszności albo właśnie jakiegoś żartu z przejmującymi sytuacjami, o których ona tutaj pisze i z dramatycznymi wydarzeniami, które mają miejsce, jest naprawdę trudne, żeby nie wyszło z tego coś lekceważącego albo jakoś umniejszającego wszystkie te wydarzenia i naprawdę bardzo dobrze w tej książce tutaj wyszło. I pędzimy razem z tymi zdaniami na łeb, na szyję i dzieją się tutaj rzeczy niewyobrażalne i straszne, ale najstraszniejsze jest to, że ta definicja niewyobrażalnego i strasznego zmienia się ze strony na stronę. I to, co przed chwilą nie wydawało się możliwe, nagle kilka stron później się dzieje.
Z rzeczywistością.
Tak, tak. A jednocześnie to też łączy się z tym, co powiedziałaś, ale teraz już nie pamiętam, w którym momencie, ale może jak powiem, to sobie przypomnisz, że jest tutaj po prostu też zwykłe życie. Że są ci ludzie, którzy tutaj zostają, że są ci, którzy nie decydują się na ucieczkę z Doniecka. Są ci, którzy w tym mieście zostają i to życie trwa dalej. To chyba łączy się z tymi kobietami, które
organizują spotkanie.
Tak, tak, dokładnie. I tutaj właśnie mamy też takie sceny, że no trzeba wynieść śmieci, trzeba zorganizować obiad, są koty, które trzeba dokarmiać i to wszystko dzieje się. I to jest również element, który Tamara Dudę w tej książce opisuje, że to nie są tylko heroiczne i dzielne i niesamowite rzeczy, których dokonuje główna bohaterka, to także jest ona w tych całkiem zwyczajnych momentach każdego dnia. No i tak na koniec, wracając znowu do tego świetnego rozdziału w reportażu Tomasza Forro, w którym opisuje on właśnie ukraińskie kobiety. On tam rozmawia z ukraińską psycholożką, która zajmuje się właśnie studiowaniem i badaniem tego, jak Ukraińcy i Ukrainki wchodzą w związki, jak te role płciowe są, jak wygląda podział tych ról płciowych, że można by odrębnić jej zdaniem trzy jakieś takie modele, które można sobie zidentyfikować właśnie w ukraińskim społeczeństwie i w tym, jak ludzie łączą się w pary i co w tych parach robią. I to jest bardzo ciekawe, bo odnosiłam to sobie do tego, co Tamara Duda nam tutaj prezentuje w swojej książce i w kreacji swojej głównej bohaterki i w kreacjach innych kobiet, których tutaj jest bardzo dużo i które razem z nią współpracują i które razem z nią zostają na tych terenach i które razem z nią walczą o siebie, swoje dzieci i jakieś lepsze jutro. No i to po prostu było bardzo, bardzo ciekawe widzieć, jak te jakieś takie teoretyczne rozważania, które przedstawione były w jednej książce, w drugiej mają jakieś literackie odzwierciedlenie. I naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że przeczytałam te dwie książki tak razem. I to jest bardzo dobry, uzupełniający się nawzajem obraz. Kolejna taka warstwa w sumie do tego, co Tomasz Forro nam proponuje. Kolejny takie przeźrocze, które można nakładać jedno na drugie i potem do słońca sobie to przystawić i zobaczyć, gdzie są te jakieś punkty wspólne.
Czyli znowu coś, co łączy nasze książki, nasze tematy, te warstwy. Które trzeba albo nakładać, albo zdzierać. Tak, to zależy, tak, w którą stronę się dąży.
Dokładnie, tak, dokładnie. Myślę, że ta warstwowość jest tutaj bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście tego reportażu Apartament w hotelu Wojna. Tutaj naprawdę ta mnogość perspektyw i punktów widzenia ma ogromne znaczenie i Tomasz Forro z tego korzysta. Więc bardzo polecam Wam obie te książki, z którymi się zapoznałam na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, no wyszło nam długo chyba. No... Nie tak długo, jak myślałam. Nie, no, wyszło nam długo. Cieszę się, że porozmawiałyśmy sobie o tych czterech książkach i dwóch tematach. Czy masz jeszcze coś do dodania, Ela?
Tylko tyle, że bardzo nam miło, że wysłuchaliście i wysłuchałyście naszego kolejnego już odcinka. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy ciągle Wam opowiadać o dobrych książkach, które czytamy i których słuchamy.
Jest ich dużo.
Jest ich dużo. No i jak zwykle czekamy na wszelkie Wasze reakcje na naszych mediach społecznościowych.
Dziękujemy jeszcze raz naszemu partnerowi Audiotece za objęcie patronatem naszego odcinka. Polecamy Wam bardzo audiobooki, a także wszystkie inne tytuły, o których mówiłyśmy wcześniej w ramach naszych kącików z Audioteką. Bardzo dziękujemy. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.